środku dnia.
Zimowe dokarmianie ptaków staje się zmorą wielkopolskich miast. Bezśnieżna i łagodna zima powoduje, że coraz więcej dzikich ptaków nie odlatuje do ciepłych krajów. To na stawach i na jeziorach łabędzie, kaczki mogą liczyć na pomoc ze strony ludzi. No właśnie, czy pomoc? Chociaż na Starówce w Gnieźnie obowiązują zakazy dokarmienia ptaków, to nasz reporter Rafał Muniak bez trudu zauważył kawałki pieczywa leżące na głównej ulicy Chrobrego. Nie brakuje też osób, które dokarmiają ptaki.
Widzę, że takie stadko gołębi koło nas przysiadło tutaj.
Trochę popatrzeć, zadbać, trochę im rzucić. Bo...
A dla dzieciaczków to jest wielka przyjemność i frajda nakarmić te ptaszki.
Widzimy przy naszych nogach kilkadziesiąt gołębi. Dzieciaki chyba dobrze się bawią.
Biegają wokół nich, sprawia im to wielką frajdę i radość.
Ale część mieszkańców na dokarmianie ptaków patrzy niechętnym okiem.
Zanieczyszczają rynny, niszczą strukturę dachu. Niech pan zobaczy, ile tu jest pierza i... odchodów ptasich.
Jeżeli się machnie jakimś plecakiem czy torbą, gołębie natychmiast przylatują do takiej osoby, no, w sposób agresywny domagając się dokarmiania. No to nie jest fajne.
No, często okazuje się, że pomoc może okazać się szkodliwa, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Monika Fifer.
Nie dokarmiamy ptaków chlebem. Dla ptaków chleb jest szkodliwy. Wiele razy obserwowaliśmy sytuację, kiedy nasze służby ściągały martwe ptaki, które miały faktycznie w tych żołądkach bardzo dużo spleśniowego chleba. Najlepiej karmić ziarnami zbóż, można gotowanymi warzywami, ale też bez użycia soli. Więc jeżeli już chcemy pomagać ptakom, choć należy pamiętać, że powinien być to duży śnieg. Dopiero w tym momencie zaczynamy dokarmiać. I jeżeli już zaczniemy dokarmiać, to powinniśmy robić to regularnie, bo ten ptak się do tego przyzwyczaja i będzie do nas zaglądał.
A gołębie na rynku?
No na rynku nie, na gnieźnieńskim rynku nie, ponieważ pamiętajmy, że jest to zaśmiecanie terenu, co grozi mandatem karnym.
Co powoduje takie dokarmianie, wyrzucanie resztek na przykład przez balkon, przez okno, na trawniki?
Po pierwsze dla ptaka, który ewentualnie się tym porywi, jest to niezdrowe, a po drugie inni goście pojawiają się w tym miejscu, to znaczy na przykład szczury, których nie chcemy. Pewnie niechciani lokatorzy mogą się w tych okolicach pojawić.
Jak szkodliwe jest dokarmianie dzikich ptaków niewłaściwym pokarmem? 2 lata temu na plaży jeziora Winiary w Gnieźnie przez kilka dni zdychał łabędź. Niestety ten piękny ptak padł ofiarą troszczących się, w cudzysłowie, o niego ludzi, przypomina Anna Dzionek z Urzędu Miasta.
Rzeczywiście został znaleziony martwy łabędź w okolicach jeziora Winiary. Okazało się, że ten łabędź po prostu zatruł się, skonał w męczarniach zatrutych chlebem.
Skąd wiadomo?
W żołądku miał 3 kg chleba. Był zbadany, była przeprowadzona sekcja. 3 kg spleśniałego chleba. Apelujemy po raz kolejny do mieszkańców. Robimy to nieustannie, szczególnie zimą, ale no nie tylko zimą. Apelujemy o to, żeby zaprzestać dokarmiania dzikiego ptactwa. Ptactwo dzikie można dokarmiać jedynie zimą. Wtedy, kiedy ptaki sobie rzeczywiście nie radzą z poszukiwaniem pożywienia, ale można dokarmiać tylko i wyłącznie produktami do tego przeznaczonymi, czyli na przykład specjalnym ziarnem. To właśnie takie ziarna sobie zakupić też samemu i w ten sposób te ptaki dokarmiać. Jest to na pewno frajda dla dzieci, ale trzeba na pewno pamiętać, żeby nie dokarmiać tym takim, powiem to, ludzkim jedzeniem, czyli na przykład chlebem, który jest bardzo szkodliwy.
Czy dokarmiać dzikie ptaki podczas tak łagodnych zim? Odradza to także ornitolog Bartosz Kronkowski.
Nie, generalnie ptaki nie wymagają dokarmiania. Tym bardziej ciepła pora roku, kiedy ptaki mają dostęp do naturalnego pożywienia, nie jest wskazane dokarmianie. Tak jak dokarmianie ptaków powoduje, że koncentracje są ptaków, te ptaki oduczą się migracji, szukania w sposób naturalny, przyzwyczajają się do tych miejsc. W takich miejscach, gdzie są duże koncentracje ptaków, łatwiej jest o jakieś choroby wirusowe, pasożytnicze, które mogą z jednego ptaka przechodzić na drugiego, zwłaszcza nie wiem, gdzie mamy ptasią grypę w naszym powiecie. Już kilkukrotnie ogniska wśród dzikich ptaków były. Warunki pogodowe są łagodne, więc tutaj nie zalecałbym dokarmiania, zwłaszcza ptaków blaszkodziobych. Co innego, gdyś mówimy o jakichś, nie wiem, drobnych ptakach wróblowatych przy karmniku, to można robić, ale tutaj, jeżeli chodzi o dzikie ptaki blaszkodziobe, nie. Jeżeli już zdecydujemy się na dokarmianie, to powinniśmy to robić tylko i wyłącznie karmą naturalną, czyli jakimiś ziarnami zbóż, owocami, warzywami, a nie produktami przetworzonymi. Główne koncentracje, jeżeli chodzi o większe stada ptaków, są gęsi. To znajdują się na jeziorze Lednica. Tam jest kilka tysięcy gęsi. Z drugiej strony powiatu jeszcze tutaj jezioro Wierzbiczańskie. W okolicy Trzameszna też możemy spotkać większe koncentracje tych ptaków. Ciepły kraj, którym jest Polska w tej chwili, bo grudzień mamy kilka stopni na plusie, nawet do 10, powoduje, że te ptaki nie odlatują. Zostają u nas i pewnie, jeżeli się pogoda nie zmieni, będą zimowały u nas.
No to jest pytanie, skoro ptaki nie odlatują, to czy wystarczy dla nich pokarmu? W naszym studiu profesor Piotr Janowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To co, wystarczy bufetu dla...
Zależy dla kogo. Dla większości gatunków tak, wystarczy, zwłaszcza jak nie ma śniegu, nie ma pokrywy śnieżnej, nie ma oblodzenia, spokojnie dają sobie radę. Zresztą natura to tak pomyślała, że dla każdego coś dobrego. Nie wszystkie ptaki jedzą to samo, co też pewnie wyjdzie w rozmowie, powinniśmy brać pod uwagę podczas dokarmiania ptaków. Natomiast no ja tutaj zgadzam się i z tymi głosami, które były wcześniej, że nie ma sensu burzyć pewnych naturalnych procesów. Ja jestem na tyle stary, jak pan redaktor patrzy, że pamiętam jeszcze ze szkół podstawowych i średnich, no to, że gdzieś tam w podręcznikach do przyrody czy do biologii były takie informacje, pomóż ptakom przetrwać zimę, bo tutaj bardzo ciężko.
No, ale zimy były też bardziej
takie. No właśnie,
takie...
bo zimy były prawdziwe, więc no... Uległo to daleko idącej zmianie, więc raczej przy takich zimach, jakie mamy obecnie, jedzenia powinno dla wszystkich wystarczyć.
No ale to jest niestety trochę tak, że cokolwiek by się działo, nawet nie wiem, byłyby 30-stopniowe mrozy, no to chlebem raczej nie.
Nie, zdecydowanie nie.
Nawet w takich sytuacjach.
Zdecydowanie nie.
I stereotyp niestety był.
Stereotyp jest, ale to dlatego, może nie sam chleb jest szkodliwy, tak jak dla nas, tylko to, co jest na tym chlebie, czyli przede wszystkim grzyby takie typu drożdżaki,
właśnie,
które się tam rozwijają, grzyby pleśniowe. No one są bardzo niebezpieczne dla ptaków. Przypomnijmy, że ptaki mają też metabolizm szybszy od nas, bo mają wyższą temperaturę ciała i u nich jakby szybkość rozwijania się tych patogenów w organizmie jest daleko większa. Dzisiaj też wiemy, że to jest zatrucie nie tylko jelit, to jest zatrucie nie tylko przewodu pokarmowego, tylko są już prace, które pokazują, że te grzyby trochę jak grzyby halucynogenne układają, zmieniają układ nerwowy tych ptaków. Także to są naprawdę nieprawdopodobne rzeczy. Zresztą u części ptaków blaszkodziobych, czyli właśnie u kaczek czy u łabędzi, dokarmianie chlebem, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj dowody naukowe wcale nie są mocne, powodują tak zwany syndrom anielskiego skrzydła, czyli że te ptaki po prostu tak nieforemnie im się układają kości ramieniowe w skrzydle i to dochodzi do takiej trwałego zniszczenia układu lotnego, czyli mają po prostu problem z przelatywaniem później.
Czyli proszę państwa, myślę, że to, że mówimy o tym, żeby chleba nie rzucać tego, który został nam w domu, chyba już powoli trochę daje jakieś efekty, bo
coraz
rzadziej widać takie sytuacje. Ja mam na przykład taką na osiedlu panią, która idzie do sklepu, kupuje kilogram kaszy i wysypuje. Oczywiście zlatują się momentalnie gołębie.
I kawki pewnie.
To już potem w drugiej kolejności, gołębie się obiedzą. Czy takie coś jest też...
Z kaszą bym pozwolił. Panie redaktorze, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć nie. Ja to zawsze mówię, to jest w ogóle taka częsta odpowiedź, której redaktorzy, dziennikarze nie lubią od naukowców.
Zależy.
To zależy, albo sprawa jest skomplikowana. I to rzeczywiście tak wygląda. Krótkoterminowo i nawet długoterminowo dla ptaków dokarmianie jest naprawdę dramatycznie słabe. Przynajmniej dla dużej części gatunków. Natomiast jest druga strona tego procesu, czyli ludzie. Jest mnóstwo prac pokazujących, że de facto to dokarmianie nam służy, bo to jest pewien rodzaj okazania empatii, to jest pewien rodzaj spotkania z przyrodą, to może mieć wręcz znaczenie terapeutyczne. I teraz byśmy musieli obliczyć niejako, czy dokarmianie ptaków, posiadanie karmnika w domu, kiedy patrzymy na niego, nie glepimy się w telewizor, czy koniec końców to długoterminowo również dla tych ptaków nie będzie ważne. I tutaj trzeba naprawdę ważyć mnóstwo argumentów i od razu powiem, i takie prace nie tylko robi się i za granicą, ale też w naszym zespole próbujemy badać to zjawisko.
Czyli obustronna korzyść skarmienienia.
Przynajmniej jednostronna, tak, ale krótkoterminowo też to na pewno tym ptakom pomaga. Tylko pomaga tym dokarmianym, a my stale zapominamy, co zresztą, prawda? Podkarmimy bardzo dobrze gatunki, które są osiadłe, które spędzają u nas zimę, które i tak nie mają dużych problemów, bo w tej chwili największy problem mają gatunki migrujące do Afryki. Tamte przylatują, tych jest więcej, jeszcze więcej miejsca zajęte, nie dosyć, że tamtych jest mniej, też czeka je w następnym sezonie spora konkurencja. Także i ten wątek jest w tej chwili w badaniach podnoszony, poza tymi różnymi rzeczami, które pojawiły się już w tekstach, pewnie do których wrócimy.
No niedawno takie badania też na pana uczelni były prowadzone odnośnie bocianów i tam pamiętam taki był jeden z elementów, że bociany stołują się coraz częściej na wysypiskach śmieci.
Oczywiście, oczywiście to Asia Białas i Marcin Tułuka, doktorzy ode mnie, zresztą z mojego zespołu dawnego, z tej samej katedry, z katedry zoologii. Zresztą dokarmianie bocianów w wielu krajach jest popularne i to był taki element przywracający bociany do natury, bo tak Szwajcarzy...
Bociany do karmienia?
Tak, zaraz opowiem. Szwajcarzy tak doprowadzili swoją populację do jakiegoś wzrostu. Czy w Alzacji rzuca im się resztki drobiu przede wszystkim i zresztą zobaczyć w tej chwili, to jest bardzo ciekawe, jedzie się pociągiem przez Szwajcarię, Alpy, a tam bociany na gniazdach i gdzieś tam drób jedzą. No ale to jest jakiś rodzaj dokarmiania. My mówimy właśnie o tych sikorach, ewentualnie o kaczkach w parku i łabędziach i mewach gdzieś tam. Natomiast w wielu krajach no, to spektrum dokarmianych gatunków jest bardzo, bardzo duże. W tropikach dokarmia się papugi, to jest bardzo popularne, zwłaszcza w Brazylii na przykład. W wielu krajach dokarmia się ptaki drapieżne w specjalny sposób. Ja nie mówię tylko o sępach, tylko na przykład o kani rdzawej, która jest specjalnie dokarmiana w Szwajcarii i na Wyspach Brytyjskich. Na Wyspach Brytyjskich jest zresztą znana taka dość czarna historia, że jedna pani tak pokochała kanie rude, które już tam prawie wymarły w latach 80., że, a to są, one też lubią padlinę i takie rzeczy, do tego stopnia, że się dały jej na rękę i wyskubały jej własne mięśnie. Także taka dość makabryczna historia, która gdzieś tam
A dlaczego się dokarmia te ptaki? One jakoś powodują jakąś równowagę w przyrodzie?
Czy... Nie, to było raczej estetyczne. Jak ktoś widział raz latającą kanię rdzawą,
to piękny ptak.
Po angielsku zresztą nazywa się Red Kite i to kite, czyli jak latawiec, ona potrafi po prostu w takim pomieszczeniu, nawet jak to studio, niewiele ptaków drapieżnych zwłaszcza byłoby w stanie się normalnie zachowywać, jak nie potrafią. Także no, względy estetyczne i ta chęć właśnie obcowania z przyrodą no, jest też elementem dokarmiania.
Milwus.
Tak
właśnie.
Jest.
618-654-654. Proszę Państwa, oczywiście o ptakach będziemy się zachwycać, ale gdyby Państwo chcieli, to o tym dokarmianiu. Czy jesteśmy w stanie znaleźć złoty środek, to znaczy ta potrzeba pomocy ptakom, bez których nie ma życia na Ziemi oczywiście, a z drugiej strony, no właśnie, żeby nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić, żeby to był taki pokarm wartościowy, który tym ptakom pomoże w zimie, a nie zaszkodzi. Panie Andrzeju, witamy, dzień dobry.
No dzień dobry, witam. No właściwie mój przedmówca praktycznie prawie że wszystko powiedział. Jestem przeciwnikiem dokarmiania dzikiej jakiejkolwiek zwierzyny, nie tylko ptaków, prawda? No bo uważam, że no, takie dzikie zwierzę, dzikie, to ono sobie no, tak czy inaczej jakoś samo poradzi, a część z nich zginie w jakiś tam sposób, no to jest po prostu tak zwana no, selekcja naturalna, no trudno. Natomiast jeżeli chodzi o dokarmianie tych gołębi, no to na tym osiedlu, gdzie mieszkam, no, jest osoba, która dokarmia te ptaki i one się zlatują, siadają centralnie na drodze, którą jeżdżą auta i one się już tych aut kompletnie nie boją, więc zdarza się, że auto jedzie, no kierowca myśli, że ten ptak, ten gołąb, no po prostu odleci mu, ten, tak? Przestraszy się, ale nie, ten dzień, no i zostaje no po prostu przejechany tak. przez gościa. Mało tego, no kiedyś była, jeszcze jak do szkoły chodziłem tam podstawowej, czy co, były te prace ręczne i te karmiki się robiło takie, nie? Żeby później sobie tam na balkon, to było takie fajne.
Dobrze, że pan ten temat przypomniał, tak, karmiki.
No nie, no ale ja miałem takiego dość mądrego dziadka, który mówił, nigdy tam chleba, tylko zawsze jakąś tam ewentualnie pszenicę, czy jakieś, no coś takiego. Tak? Znowu dla tych sikorek, no kawałek słoniny gdzieś tam na drzewie powiesić, ale żeby, broń Boże, nie wędzona, nie? No bo no generalnie, jeżeli ktoś musi, to jakieś no, te takie jedzenie nieprzetworzone, nie?
Panie Andrzeju,
tak uważam. Tak. Mało tego, ja mieszkam w takiej miejscowości, gdzie są no, dwa dość spore jeziora i tego ptactwa wodnego jest no, tutaj dość. dużo i są takie zainstalowane takie jakby automaty, gdzie można tam sobie wrzucić jakieś tam parę groszy i wtedy
karma
wylatuje.
Tak.
Podejrzewam, ale no, chodzi o to, żeby nie wrzucać tego do wody, bo to później rozmięka. Wiadomo,
ryby to zjadają. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję. Karmniki, to jest bardzo ważny temat, bo oczywiście jako dzieci byliśmy wychowywani w tym poczuciu, tak, budujmy karmniki, wystawiajmy tam to jedzenie. Panie profesorze, czy nawet jeżeli w takim karmniku wysypiemy to ziarno tam, napada trochę deszczu, wody, to zaczyna tam gnić.
Nie jest to dobre rozwiązanie. Znaczy, dobrym rozwiązaniem jest to, że dzieci miały prace ręczne. To zdecydowanie. I to uczy koordynacji i uczy też właśnie takiej odpowiedzialności za przyrodę. Natomiast coś z tymi karmnikami trzeba robić. Czyli sprzątać w nich. To jest tak jak toaleta i to jest tak jak kuchnia. Albo kuchnia z toaletą najczęściej, bo spłoszony ptak często robi kubkę do tego, co wcześniej jadł. Jeśli zadbamy o higienę, no to oczywiście jest to jakieś super rozwiązanie. W wielu krajach do tego stopnia jest to restrykcyjnie przestrzegane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, że jak ktoś wręcz sąsiad zauważy, że w karmniku jest bałagan, to jest to w stanie zgłosić gdzieś tam. Tak, bo to przed chwilą jedna z osób, które były przepytywane na początku tej audycji, opowiadało właśnie o patogenach, pasożytach, grzybach, wirusach. No tak, to jest siedlisko tego bałaganu i po prostu trzeba sprzątać. Także zachęcajmy, że jeśli już robimy karmniki, jeśli są one wykonywane, jeśli są one kupowane, no to higiena powinna być elementem naszego zachowania.
Trochę tak jak w siema kota, to też trzeba sprzątać.
Tak jest.
Panie Krzysztofie, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja powiem tak, jestem przeciwnikiem oczywiście dokarmiania gołębi i ptaków w mieście, bo też należy o tym powiedzieć, że przez wzrastającą populację gołębia w miastach bardzo spadła populacja wróbla z kolei. I to jest też moim zdaniem trochę problem, bo to jest zaburzona tutaj ta równowaga. Ja z kolei dokarmiam ptaki, ale u siebie na działce. Ja mam działkę koło Krzesin, niedaleko Głuszyny. I robię to właśnie dlatego, żeby te, wie pan co, żeby te ptaki przyciągnąć do siebie. Pobudowałem im, że tak powiem, domki do gniazdowania i tak dalej. I dzięki temu, powiem panu, od kilku lat mam też o wiele mniej tam różnych szkodników.
A ponad sikorek tam za dużo nie ma, które zjadają
Powiem panu tak, właśnie dzięki moim poczynaniom sikorek się dosyć namnożyło, że nawet jest i modraszka, i szubatka, i zwyczajna, i rudziki przylatują, i szczygły, i kowaliki, i kapturka, i mazurki, i wróble, i tak dalej, nie? Z tym, że właśnie, wie pan, ja właśnie, jeżeli chodzi o dokarmianie tych ptaków, to ja, wie pan co, robię sobie taką swoją mieszankę pszenica, słonecznik i pestki dyni i ja tego, wie pan, nie sypię w taki otwarty karmik, tylko po prostu w takie tuby, które mają takie nóżki dla ptaków, od góry dokładnie takie nóżki dla ptaków, czyli wtedy deszcz do tego pokarmu nie napada, ten pokarm jest wtedy, wiadomo, w miarę możliwości suchy, a od spodu jeszcze do tego jeszcze właśnie przykręciłem takie podstawki, żeby kiedy ptaki jedzą, żeby wszystko to, co im z ziemi wyleci, żeby nie spadało na ziemię, bo wtedy wiadomo, że myszki by sobie przyszły.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pan profesor, a propos sikorek, coś chciał, tak?
Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że to super zachowanie, ale też jedna z rzeczy, na którą zwracamy uwagę właśnie, że dokarmianie zimowe powoduje lepszą kondycję tych niektórych gatunków i one chętniej w tym miejscu zostają. Także jest to całkiem sensowne, że jeśli chcemy przywołać gdzieś tam sikory do ogrodów działkowych, to łatwiej zrobić to z tymi osobami.
A co lubią sikorki najbardziej?
Najbardziej lubią tłuszcz. Czyli albo słoninę, o której też już mówiliśmy, smalec. Lubią też słonecznik, ale tutaj trzeba uważać. No bo kiedyś robiliśmy takie badania, ja się zawsze z nich śmieję, ponieważ moje dzieci to skomentowały, tato, ile trzeba zrobić badań, żeby pokazać, że ptaki lubią słonecznik. Lubią słonecznik, ale to jest początek historii. To był całkiem dobrze zaplanowany eksperyment. Natomiast jego konsekwencje są bardzo ciekawe. Pewnie pan redaktor tak widzę na mnie patrzy, to ja zadam pytanie, jak długo się je słonecznik?
No zależy ile kilogramów.
No, ale jak jeśli weźmiemy sobie w talerzyk...
Aha, że tak do skubania.
Do końca, prawda? Najczęściej, bo to jest wciągająca działalność. No i to uzależnia behawioralnie, ale też uzależnia w taki sposób, nazwijmy to fizjologiczno-chemiczny. I Norwegowie, również korzystając z naszych prac, odkryli takie ciekawe, a też dość makabryczne zjawisko, że przynajmniej u dwóch gatunków ptaków, dzwońca i osikory bogatki, jak samce jedzą za dużo słonecznika, to później mają problem z dobrym budowaniem nasienia. Także może to opóźnić, czy nawet destrukcyjnie działać na procesy reprodukcyjne w sezonie lęgowym. Także badanie ornitologiczne, no, a u ludzi to byśmy musieli tego zjeść, tu pan dyrektor już pojechał parę kilogramów, ale mam nadzieję, że nikt aż tak ostro nie pojedzie.
No dobrze, to już mamy kwestię sikorek rozwiązaną. Panie Jerzy, witamy, dzień dobry. Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Tak, dzień dobry państwu. No ja jednak jestem zwolennikiem i jak tylko przychodzą temperatury ujemne, regularnie dokarmiam ptaki. Jeśli chodzi o wróble, no to wróble jest ptakiem zagrożonym. Mnie się wydaje od chwili, kiedy zaczęliśmy wyrzucać odpadki we foliach, we workach. Bo jak były kiedyś śmietniki wolno stojące i te odpadki kuchenne, to one sobie doskonale radziły i się dokarmiały. No a teraz wszystko jest zamknięte we workach, także te ptaczki mają ten kuchnię zamkniętą, więc niestety, ale trzeba je dokarmiać. Mogę tak zareklamować, jednym z marketów takich bardzo znanych są we workach dość dużych mieszanka ziaren. Nie kosztuje 9 zł. Naprawdę, że bardzo dobre, fajne to jest kurde do ptaków i również takie duże kulki do sikorek. Pięknie to się wygląda, ta sikorka, bo tylko sikorka potrafi do góry nogami, prawda, zdziobać te kulki i wygrzebywać, prawda, te nasiona z tych kulek. One są z takich drobnych
Tak. Tak samo można kupić w tym sklepie, prawdopodobnie, o którym pan mówi, bardzo popularnym, także te karmniki takie właśnie butelkowe, od góry,
różne,
i na dole po prostu jest
mają,
tylko...
Różne mają właśnie tam, różne te nasiona, prawda, i to odżywki do ptaków.
Tam słoneczne.
No jednak jestem zwolennikiem i jak są te temperatury ujemne, polecam. Dobrze. I nawołuję.
Panie Jerzy, no tak, ale jednak wyselekcjonowane ziarna, a nie byle co, czyli to, co zostało w domu i pozbywamy się, zamiast wynieść na śmietnik, to wyrzucamy
właśnie
przez balkon.
W tym markecie są piękne, są ziarna, prawda?
No. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że widać, i to bardzo pochwalam, profesjonalizację podejścia do dokarmiania i do tego, że jednak gdzieś ten rynek reaguje na to, co ornitolodzy mówili od pewnego czasu.
Ale to jest niesamowite, panie profesorze, że w tym markecie, którego nazwy oczywiście nie powiemy, ale no wiadomo, bardzo...
W kilku marketach już to jest. Tak. Ja powiem więcej, w Stanach Zjednoczonych rynek dokarmiania ptaków, mimo tego, że w wielu stanach się zakazuje wręcz tego, to jest jeden z najszybciej rosnących w ogóle rynków w sektorze ogrodniczym. Także i w Polsce też to widzę, no bo gdzieś tam nas pytają w katedrze, w jaki sposób robić ten profesjonalny pokarm, że idzie to patrząc z tego kierunku, naprawdę w przyzwoitą stronę.
Ale mam takie pytanie, zanim odbiorę pana Piotra. Panie profesorze, no bo to te karmniki, one są tak skonstruowane, że tam tylko te malutkie ptaszki są w stanie usiąść. Czy to jest sprawiedliwe?
Nie jest sprawiedliwe, ale nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Już pan słuchacz zauważył, że na przykład z kulek korzystają przede wszystkim sikory, niewiele co więcej tam da się powiesić, dlatego jeden z pomysłów był taki karmik, który gdzieś tam też profesjonalnie doradzaliśmy. Omen, omen, przepraszam, ma nazwę profesor. I da się w takich czterech podstawkach podawać zarówno tłuszcz, czyli takim smalcem można zalać, można podawać prosą, można podawać właśnie słonecznik i można podawać choćby przemrożone owoce jarzębiny. I wtedy oferujemy stołówkę dla większej liczby gatunków, bo tam wejdą kosy, tam wejdą drozdy, tam wejdzie kwiczoł raz po raz, tam wejdą wspomniane szczegóły, ale też dzwończe. Właśnie dzięcioł duży przyleci u nas przy pracy, nawet dzięcioł średni i dzięciołek potrafią przylecieć. Więc jeśli chcemy to tylko robić takim odruchem serca, że okej, wspieramy sikory, szanuję, jeśli to jest dobrze robione. Natomiast jeśli mamy przy tym taki nazwijmy to, bardziej zaawansowany zmysł ornitologiczny i zależy nam na obserwacji większej liczby gatunków, no to już trzeba się trochę więcej postarać.
Panie Piotrze, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, czy mnie słychać?
Tak, doskonale.
No tak się zastanawiam, pierwsza moja myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to dlaczego to jest takie bardzo trudne? Jakim językiem jeszcze trzeba ludziom tłumaczyć, że chlebka się nie rzuca, bułeczek się nie rzuca, bo po pierwsze to tym ptakom szkodzi, bo po drugie woła szczurek, które potem przychodzą przed śmietniki do domu. Nie wiem, tyle lat się dzieje, jakimi sposobami trzeba to robić? Kiedyś słyszałem od jednego człowieka, że jak w podpoznańskiej Mosinie wywieszono takie banery, że nie karm tam chlebem i tak dalej, wyjaśnione było krótko dlaczego, co i jak, no, że jak ludzie to przeczytali, to przestali przynosić ten chlebek, to teraz ptaszków nie ma wcale, bo już nie jedzą, no. No to naprawdę ręce opadają. Dlaczego to jest takie trudne, żeby to zrozumieć? Te ptaki sobie doskonale radzą. One nie mają chlebka, tak jak my. Są mistrzami w poszukiwaniu jedzenia, nawet w trudnych warunkach. Dostawmy je w spokoju, to przynajmniej nie będziemy ich dobijać tymi chlebkami i bułeczkami. No naprawdę, jeśli pan redaktor i szanowny jakiś gość, ktokolwiek telefoniczny, ktośkolwiek ma pomysł, jakim językiem to wytłumaczyć, żeby tego nie robić, to ja chętnie będę tym językiem tłumaczył.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
Panie Mogę Piotrze, skomentować tak, tylko tak. Szybko, to ja przez pana redaktora, ale do słuchacza. No to jest, ja się uśmiechałem dość, bo się ze wszystkim w zasadzie zgadzam, ale jestem nauczycielem akademickim i wiem, jak dużo czasem trzeba rzeczy przekazywać, żeby to w ogóle trafiło, ale sprawa jest znacznie szersza. To nie chodzi tylko o dokarmianie, o tym, żeby za szybko nie jeździć, żeby nie kłamać i nie wiadomo co i żeby się przyzwoicie zachowywać. Też dużo mówimy i też bezskutecznie, prawda?
No, także właśnie,
to jest taki szerszy proces.
Ale taka przedzimowa audycja edukacyjna z panem profesorem, co jakiś czas się spotykamy i o tym rozmawiamy, żeby przypomnieć może trochę i też ktoś może, kto nie wiedział o tym, się dowie, że nie należy na pewno chleba rzucać, nawet jeżeli tak on nie jest spleśniały, bo on za chwilę będzie.
Będzie, tak jest.
To
tak
naprawdę jest. Niewiele czasu potrzeba. Widziałem ostatnio nad Wartą, kruki sobie siedziały i dziobały sobie trawę, to znaczy w tej trawie coś tam znajdowały.
Tak, nie pędrakie, no właśnie, larwy owadów.
Nawet właśnie, panie profesorze, bo nam się wydaje, że z naszego punktu widzenia nie ma nic do jedzenia zimą, ale
bo jest sporo.
Ale ptaki trochę mają inną optykę przecież. To już one też, co innego
słuchacz
jedzą.
Powiedział, oczywiście, że mają inną optykę do tego stopnia, że potrafią się podzielić nawet tym wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, że nawet na jednym drzewie różne gatunki sikor potrafią siedzieć czy zdobywać pokarm w jednym miejscu, że dzięcioł stuka i wybiera z szyszek, które się znosi często na dąb. Ludzie zaskoczeni, że tam pod dębem leżą szyszki. To jest takie specjalne zachowanie właśnie w czasie zimy. Tak zwana kuźnia, że po pniu drzewa w jedną stronę chodzą pełzacze, a kowalik chodzi głową w dół. Także naprawdę natura zadbała o to, żeby specjalnie wyposażyć ptaki w zdolności i to kognitywne, czyli mózg, i te zdolności fizjologiczne, czyli trawienie, i te zdolności morfologiczne, czyli jak wyglądają, do tego, żeby sobie z tych różnych źródeł pokarmu korzystać.
Zanim pan Michał, to jeszcze, bo zapomnę to pytanie. Panie profesorze, czy ptakom jest zimno? One są stałocieplne, czyli...
Są stałocieplne, więc za bardzo zimno nie jest. Proszę pamiętać, że mają doskonałe kołdry puchowe. Najstarsze materiały puchowe to jednak były z piór edredona, no i pióra są fantastycznie.
Ale nawet jak jest minus 10 albo...
Minus 10 nie przeszkadza, jest inny problem, który przeszkadza. Jak jest bardzo wilgotno i potem przyjdzie mróz, no to może być problematyczne, no bo nie po wszystkich ptakach spływa jak woda po kaczce, i tylko, że po prostu to nasiąka w te pióra i tutaj komfort termiczny wtedy spada i rzeczywiście opisywano takie zjawiska, że jak były takie wilgotne noce i później mocne przymrozki, takie zmrożenia do minus 30 stopni, to rzeczywiście, jak to ktoś dzisiaj powiedział, jeden ze słuchaczy miał działalność selekcyjną, czyli że mnóstwo osobników padało po prostu.
No to 30 to bardzo rzadko u nas.
No u nas w tej chwili to już nie pamiętam, kiedy ostatnio.
Właśnie. Pan Michał, a zaraz potem pani Ewa. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, Michał z tej strony, witam. Mogę się wtrącić?
Tak, tak, proszę bardzo, jest pan na antenie już.
Tu już było dużo rzeczy powiedzianych i trudno przez parę minut czy sekund dopowiedzieć coś, ale właśnie ludziom się wydaje, że ptaki sobie nie poradzą, że musimy dokarmiać. Możemy jak najbardziej, Tu, jak gość pana wspomniał, mnóstwo jedzenia jest. Gorzej jest, jak jest pokrywa śnieżna i jakiś tam mróz, ale też sobie poradzą. Nie trzeba wszystkiego w tych marketach kupować, bo dużo frajdy i satysfakcji zajmuje zrobienie samemu kul tłuszczowych czy karmników automatycznych. Tylko troszeczkę trzeba pogłówkować lub podpatrzeć gdzieś w jakiś sposób i zaprojektować sobie tak działeczkę, ogród, żeby miały wszystkie gatunki dostępne teraz sezonujące w naszych okolicach stołówkę. I może być i kos, i szpak, i wszystko, co tylko to pożywienie też trzeba jakby trochę dla szpaka, jakieś jabłuszka dla kosa. Gdzieś z boku ja robię karmniki automatyczne z butelek po napojach 1,5-litrowych i do tego podstawka od kwiatów, od doniczek poprzedziurawiana, powiercona, żeby woda odpływała i samo się trzeba napełnić, ale same ptaszki wyjadają, a kule tłuszczowe, nasiona słonecznika łuskane i nieuskane, ze smalcem wymieszane i kubki po jogurtach, sznureczek i wisi. I doskonale, i mam tyle tych chętnych, że po prostu głodomory w kolejce stoją. Tylko krogulce też są.
Tak,
oczywiście.
Panie Michale, bardzo dziękujemy, bo jeszcze pani Ewa się musi załapać. Pani Ewo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja akurat należę do tej grupy zwolenników dokarmiania. Tak, ale to takiego dokarmiania mądrego. Nigdy nie dokarmiałam ptaków chlebem. To jest dla mnie to nie do pomyślenia wręcz. Zawsze karmę przygotowuję taką, która jest dla ptaków zdrowa. Czytam, co które ptaszki lubią. Mam już takie wiadro 10-litrowe przygotowane z różnego rodzaju nasion. Oczywiście w kubkach wiszą smalec przetopiony razem z nasionkami z słonecznika i z dyni. I mają co robić, ale przede wszystkim jest jedna rzecz. Ja bardzo chciałam podziękować za tę właśnie audycję i za edukację, bo ja sporo rzeczy dowiedziałam się o dokarmieniu ptaków. Przecież mieszkam tutaj na działce już ponad 20 lat od pani Zuzy Ordowczyk o audycji, którą prowadzi o zwierzakach. I ona też właśnie mówiła o tym dokarmieniu ptaków. I tak mnie to trochę wtedy potrząsnęło, sobie się, kurczę, dlaczego tak mało my o tym mówimy, tak? Więc może warto mówić o tym, że ten świat, który mamy, który dostaliśmy w prezencie, tak, tą przyrodę przepiękną, trzeba umieć o nią zadbać, ale mądrze, tak? Ale mądrze. Pomagać, ale z rozwagą.
Nie przedobrzyć. Pani Ewo, bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie profesorze, 2 minuty zostały do końca audycji. Proszę, jak to przeleciało dzisiaj.
Przeleciało bardzo szybko, jak zima przeleci, ale ja jestem pod wrażeniem takiej jednak wiedzy słuchaczy, która pewnie wynika i z edukacji, którą, jak słyszeliśmy też w radio,
no my jesteśmy dumni z waszych słuchaczy.
Tak, ja też. Natomiast tego, że ludzie bardzo chętnie poszukują tych informacji i być może właśnie w edukacji widzimy zielone światełko w tunelu.
Ale to jest tak, że w tej chwili jakby państwo, kadra naukowa, ludzie, którzy zajmują się eksperymentami, też obserwacją, te obserwacje są teraz znacznie bardziej zaawansowane niż kiedyś.
Oczywiście w tej chwili są na przykład modne fotopułapki przy karmikach, albo zdalne kamerki, że można sobie z domu gdzie zamontować kamerkę przy takim porządnym karmniku i oglądać to na komputerze. Ja zachęcam do bezpośredniej obserwacji. W Stanach Zjednoczonych na smartfona można sobie ściągnąć aplikację, która oznacza nam od razu gatunki, które przylatują do karmnika. Także naprawdę jest ruch w interesie.
Czyli wystarczy zrobić zdjęcie i on nam wtedy, tak? O to chodzi?
Tak. Nie, to nawet nie wystarczy. On od razu automatycznie oznacza.
Aha.
Już idzie to bardzo szybko.
Czyli pamiętajmy, proszę państwa, żeby pomagać bardzo, bardzo mądrze. Te ziarna, o których pan profesor mówił, też nie należy przesadzać i trochę też do... Ale wie pan co, bo ja zamontowałem taki karmik tutaj w radiu na górze i muszę powiedzieć, że ptaki też nie są głupie, bo one jak jest dosyć ciepło, to w ogóle nie znikał ten pokarm. Po prostu.
Na szczęście.
Jak teraz trochę przymroziło dzisiaj, to widzę, że
oj, dzisiaj fajnie przymroziło, tak? Aż rano musiałem samochód
wyczyścić. Ale to tylko na chwilę chyba, 2 dni potem znowu będzie ciepło.
Nie wiem, już przestałem patrzeć.
Piotr Trojanowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Niezwykle pięknie państwu dziękujemy. Audycja w środku dnia. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Piotr Trojanowski, bardzo dziękuję też.
Dziękujemy. W środku dnia.